Radio Kraków Kultura. Pędzimy na krakowski festiwal filmowy. Rozpoczyna się 10 dni nam pozostało. Spoglądam na
11.
Olgę Lany. Olga Lany dzisiaj w studiu, Barbara Orlicz-Szczypuła i Magda Walo. Witam serdecznie. No, ale 11 dni to już jest naprawdę poważna sprawa.
Każdy dzień, który nam jeszcze pozostał, wykorzystamy w pełni, więc cieszę się, że jest więcej niż 10.
Tak, 29.
Tak.
Festiwal się otwiera. No i co na początek? To jest takie klasyczne pytanie otwierające rozmowę o festiwalu.
Na początek, bo jeszcze przed galą otwarcia, KFF Talks, czyli nowy cykl, który w tym roku uruchomiliśmy. To są takie rozmowy z ekspertami różnych dziedzin, z specjalistami różnych nauk przyrodniczych, humanistycznych. I zaczniemy właśnie od jednego takiego spotkania, KFF Talks o pamięci. Trzech ekspertów, profesor Krzysztof Meissner, wybitny fizyk, pewnie wkrótce laureat Nagrody Nobla, Mateusz Chochol, neurobiolog i Anna Bikont, pisarka, będą rozmawiać o pamięci w różnych ujęciach. Czym pamięć jest w ujęciu właśnie różnych nauk. To jest otwarte spotkanie, bezpłatne. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie.
Warto dodać, że to spotkanie jest połączone z naszą sekcją Talks plus Science, której właśnie motywem przewodnim jest pamięć.
To właśnie, tak, nie pozwolicie mi dzisiaj zadać pytania. Barbara, proszę
tak,
bardzo.
Tak, bo ja chciałam powiedzieć, że festiwal się rozpoczyna oczywiście nie od tej rozmowy, ale seanse idą już od południa, w niedzielę, 29 maja. Zaczynamy wszystkimi sekcjami we wszystkich festiwalowych kinach, a wieczorem oczywiście uroczyste otwarcie, ceremonia, na której zaprezentujemy właśnie film otwarcia, który jest w tym roku naprawdę czymś, z czego my jesteśmy bardzo dumni, zadowoleni, strasznie się cieszymy, bo to jest film, który jest bardzo świeżym filmem. My jeszcze nie mamy kopii, on jeszcze jest...
Jak to nie macie kopii?
Jeszcze nie mamy
za
kopii.
11
to jest właśnie już ten ostatni moment, że ten film do nas dojdzie za moment i to będzie bardzo, bardzo fajny, taki pierwszy polski pokaz i bardzo nas to cieszy, bo film jest niesłychanie aktualny. Mhm. To jest film polsko-niemiecki.
Tytuł znajomy.
Którego tytuł to jest Syndrom Hamleta. No i zrealizowany przez tandem fantastycznych dokumentalistów Elwirę Niewierę i Piotra Rosołowskiego, których filmy już pokazywaliśmy w Krakowie, które już były nagradzane, jak Efekt Domina chociażby. To są twórcy, którzy bardzo mają takie bardzo empatyczne podejście do swoich bohaterów i do historii, które opowiadają. I tutaj w tym filmie widać to szczególnie. Syndrom Hamleta jest to film o grupie osób, które w ramach terapii postanawiają, organizują spektakl, biorą udział w spektaklu, który ma takie właśnie terapeutyczne, znaczy dla mnie wymiar terapeutyczny, a te osoby to są ludzie, to są Ukraińcy, którzy przepracowują swoje traumy po Majdanie i po wojnie w Donbasie. To jest bardzo nieprawdopodobnie poruszający film, bardzo, bardzo mocne historie, zwłaszcza w tym kontekście, mimo że ten film nie nawiązuje do tej wojny. On nawiązuje generalnie do tego, co się dzieje z ludźmi, którzy w wojnie wzięli udział, którzy walczyli, byli uwikłani w bardzo trudne sytuacje i to jest to bardzo, bardzo czekam na to, żeby widzowie właśnie nasi ten film obejrzeli.
I po raz kolejny Hamlet pojawia się jako pewnego rodzaju dźwignia do opowiadania współczesnych historii. To jest
tak, być albo nie być. I to tutaj w tym kontekście też nabiera kompletnie nowego znaczenia.
No my ten film zobaczyliśmy pierwszy raz przed wybuchem wojny. I teraz on zupełnie inaczej wybrzmiewa. I bardzo się cieszymy, że ten film pokażemy, ale też cieszymy się, że część bohaterów tego filmu będzie mogła być w Krakowie. Część pozostała jest teraz na froncie. Więc to też ma trudny wymiar dla nas.
Ten film jest też dla nas szczególnie ważny, bo poza tym, że otwiera festiwal, to też jest takim ukłonem w stronę naszych przyjaciół z Ukrainy. Nie jedynym, który będzie obecny na naszym festiwalu, bo w tym roku gościmy festiwal Doku Days z Kijowa.
Tak, to może się zatrzymamy dłużej, bo no właściwie to jest, można powiedzieć, sytuacja bez precedensu. No tak jak bez precedensu jest to, co w tej chwili, czego w tej chwili doświadczamy, no nie wspominając o historycznych precedensach, ale w naszej rzeczywistości to jest pierwsza taka konfrontacja. I od razu bardzo, no, można powiedzieć, realna obecność ukraińskiego festiwalu w Krakowie. Jak się to udało w ogóle zaaranżować, że nie może się dziać w Kijowie, a dzieje się
w Kijowie.
Tu. Tak, to
no właśnie.
W Kijowie.
To jest zdumiewające naprawdę.
To jest tak, że myśmy mieli jechać na ten festiwal, dlatego że to jest festiwal,
kiedy on się odbywa?
Z którym współpracujemy od lat. On się miał odbyć w marcu, pod koniec marca. Oni organizują fajne, fantastyczne pitchingi projektów ukraińskich i myśmy się tam wybierali. No ale w momencie, kiedy Rosja napadła na Ukrainę i rozpoczęła się wojna, myśmy od razu, jakoś bardzo szybka była nasza reakcja, od razu napisaliśmy do nich, że chcemy, żeby oni te ukraińskie filmy, swój cały konkurs ukraiński pokazali w Krakowie, w symbolicznym kinie Kijów. No rzeczywiście tam było tak, że ta komunikacja z nimi była utrudniona na początku, bo w lutym no oni się znaleźli nagle, ci organizatorzy, znaleźli się nagle w różnych miejscach, ktoś uciekał, ktoś był na granicy, ktoś szukał pomocy w Polsce, ktoś został w Kijowie i ktoś wyjechał pod Kijów i to była taka, no myśmy też się o nich martwili bardzo, bo no nie wiedzieliśmy, prawda, nie mieliśmy tak na bieżąco od nich informacji, no ale finalnie udało się wszystko zorganizować. Przyjadą organizatorzy festiwalu, mamy filmy, całe pasmo w kinie Kijów o 18:30 bodajże, od poniedziałku do piątku i będą twórcy. Oczywiście nie wszyscy, bo tak jak już Olga powiedziała, no niestety sporo z nich walczy. I to jest też bardzo, bardzo dla nas trudne, bo my sporo z tych osób znamy i też jakby informacje o tym, czy jest wszystko okej z nimi, to dla nas też jest dosyć istotne. Natomiast no, liczymy na to, że uda się przynajmniej części tych twórców przyjechać i będą spotkania z nimi. Także oczywiście filmy nie są to filmy o wojnie, chociaż muszę powiedzieć, że to nie jest tak, że tej wojny w tych filmach nie ma, bo ona jest, bo ta wojna trwa od 2014 roku i filmowcy ukraińscy, no jest to dla nich też olbrzymia trauma dla całego narodu i to widać w dokumencie ukraińskim.
Więc... No właśnie, to jest bardzo ważne pytanie. Co my wiemy o współczesnym kinie ukraińskim? Oczywiście rozmawiamy teraz w gronie ekspertów, więc to nie jest do was pytanie, ale myślę, że taki przeciętny widz nie ma zbyt wielu skojarzeń, prawda? Czasem mu się nawet myli, czy to rosyjskie kino, czy ukraińskie,
tak, to
bo
też
często
jest problem,
z językami różnie bywa.
Tak, to
prawda?
Jest też problem wewnątrz samego kina ukraińskiego. Więc ci twórcy też nie do końca jeszcze wiedzą, jaką mają tożsamość, chociażby Siergiej
Łoźnica. Myślę, że teraz to się zmieni. A Łoźnica
to już swoją drogą.
Problem,
ale jeszcze chciałam wrócić do tych filmów, bo Basia powiedziała, że no niekoniecznie jest to tematyka wojenna, chociaż oczywiście gdzieś ona tam pobrzmiewa na drugim planie. Ale mamy wspaniałe filmy, bardzo uniwersalne w treści. Filmy dotyczące chociażby pandemii, życia na wsi, ukraińskiej wsi, bardzo taki barwny portret rodziny, która mieszka na jednej z ukraińskich wsi. Mamy też portret niesamowitego, jednego z największych targowisk w tej części Europy.
O, to jest świetny film, to jest o Odessie, no, fantastyczny
tak,
film.
Piękne kino, naprawdę bardzo różnorodne portrety, także zapraszamy. I tutaj, co warto jeszcze wspomnieć, będziemy pewnie o tym mówić ponownie, wszystkie osoby z Ukrainy zapraszamy serdecznie na filmy festiwalowe, nie tylko te z pasma Doku Days, ale po prostu na cały program, bezpłatnie, po odebraniu wcześniejszych wejściówek, serdecznie ich zapraszamy.
A ja dodam także, że na to pasmo Doku Days cały dochód z biletów przeznaczymy na wsparcie ukraińskich filmowców poprzez właśnie organizatorów tego zaprzyjaźnionego z nami festiwalu Doku Days.
A powiedzcie jeszcze, jak zostanie zorganizowany konkurs? Jurorzy będą normalnie pracować? No bo rozumiem, że ten ukraiński konkurs tego festiwalu jako jedyny został w całości przeniesiony, tak?
Tak. No będziemy mieć, znaczy jurorzy oczywiście, jurorów ukraińskich, znaczy tych, którzy mieli oglądać filmy ukraińskie na Doku Days, organizuje festiwal Doku Days. Myśmy ich zaprosili, jakby my, i oni przyjęli to zaproszenie, ale nie chcemy im wchodzić też w buty. Ja wiem, że filmy oglądają już jurorzy. Będą u nas akredytowani na festiwalu. Też myślę, że jak już ten zwycięzca zostanie wyłoniony, to podczas naszego zakończenia też bardzo fajnie ogramy to i ogłosimy tego laureata. Natomiast rzeczywiście tak, jurorzy ukraińscy wiedzą, że festiwal jest w Kijowie, ale w Polsce i w Krakowie i też jakby myśmy mieli bardzo dobry taki środowiskowy odzew. Wiele osób nam jakby dziękowało za to, co oczywiście też było dla nas miłe. Natomiast najważniejsze, że nam się udało to zorganizować, że te filmy ukraińskie będą.
No właśnie, bo musimy pamiętać, że filmy mają jakiś określony swój żywot. Ktoś tworzy film, szykuje się na jego premierę i z jakichś względów ten film schowany do szuflady może się okazać, że nie wypłynie już później. I tak naprawdę to też jest...
Kwestia obiegu filmowego to są...
Oczywiście. Tak, i to też jest ta funkcja wsparcia tych twórców z naszej strony, bo dając im możliwość zaprezentowania premierowo tych filmów w ramach festiwalu, gdzie te premiery mają się odbyć, dajemy tym filmom szansę na życie i liczymy na to, że potem będą mogły dalej krążyć po festiwalach.
Tak, wspominałyśmy o Doku Days, ale to oczywiście nie jedyny element ukraiński w naszym programie. Warto tutaj powiedzieć również o Poza syndromem Hamleta, bo ten film nie tylko tworzy festiwal, ale też będzie ubiegał się o nagrody w konkursie międzynarodowym dokumentalnym. Ale mamy tam również Kruchą pamięć młodego ukraińskiego reżysera Igora Iwanko, opowiadający o jego dziadku, który kiedyś pracował w wytwórni filmowej w Odesie. Bardzo piękna historia, poruszająca.
I to będzie światowa premiera, tak. To będzie pierwszy pokaz światowy i też spodziewamy się wielu, wielu osób z ekipy filmu.
Jeszcze mamy tutaj współpracę polsko-ukraińską w filmie Moja Ozerna Kariny Będkowskiej, której jest zresztą wernisaż wystawy, będziemy gościć na festiwalu. Moja Ozerna to też jest taka opowieść niespodziewana dla samej autorki, bo ona wyjeżdża w rodzinne strony i jakby nawiązuje nowe relacje ukraińskie. Także też polecamy te filmy. Jeżeli ktoś poszukuje właśnie tych wątków ukraińskich na festiwalu, to myślę, że ich nie zabraknie i się nie zawiedzie.
Myślę, że będziemy ich poszukiwać. Właśnie to jest ta dobra strona tego, co się dzieje wokół nas. Nagle spadły zasłony i coś, co było przez wielu z nas ignorowane, ten świat, ta kultura, stało się czymś potrzebnym i pożądanym. Krakowski Festiwal Filmowy wobec wojny w Ukrainie, a do naszej rozmowy wracamy w Radiu Kraków Kultura już za chwilę.
Radio Kraków Kultura. Kto słucha, żyje podwójnie.
Radio Kraków Kultura na co dzień, a dzisiaj Krakowski Festiwal Filmowy. Rozmawiałyśmy o wątkach ukraińskich na festiwalu, o filmie otwarcia, także z wątkiem ukraińskim. No a teraz musimy przerobić te dyżurne tematy. One się powtarzają, ale co roku przecież jest inaczej. Smok smoków. Olga Lany, Barbara Orlicz-Szczypuła, Magda Walo. Mamy szczególną sytuację w tym roku.
Tak, w tym roku mamy szczególną sytuację. Rada programowa naszego festiwalu wybrała Jarmo Jaskalainena jako zwycięzcę tegorocznego Smoka Smoków. Jest to fiński dokumentalista, bardzo blisko związany z Polską. Myśmy go zaprosili w grudniu, przekazaliśmy tą informację, że został laureatem tej nagrody, co go bardzo ucieszyło. Planował tutaj przyjazdy do Krakowa, byliśmy w kontakcie. No niestety na początku stycznia pan Jaska Lajnen zmarł. To była nagła sytuacja, bardzo zaskakująca dla rodziny głównie, dla nas również, więc jest to z tego względu, że nie będzie laureata z nami, jest to rzeczywiście szczególna sytuacja, natomiast my oczywiście pokazujemy filmy Jarmo Jaska Lajnena. Odbędzie się też spotkanie poświęcone jego twórczości, w której wezmą udział jego przyjaciele, współpracownicy i chcemy jakby, jest oczywiście też statuetka, którą przekażemy żonie laureata i jego córce Kirze, która notabene też jest dokumentalistką, też robi wspaniałe filmy dokumentalne, więc tutaj jakby jest ciągłość. No a retrospektywa, myślę, że ten wybór, który zaproponujemy, będzie też bardzo ciekawy i będzie to też bardzo, myślę, interesujące dla nas, dla Polaków. Dlatego, że Jarmo Jaska Lajnen tworzył w latach 70., 80., no 90. również filmy o tym, co się działo w Polsce, o tych najważniejszych momentach w tej naszej najnowszej historii, a jako, że był Finem i realizował te filmy dla fińskiej telewizji, nie miał tutaj żadnych ograniczeń cenzury, więc te filmy, to pewnie Magda powie troszkę więcej, tak. bo tutaj jest na świeżo. Myślę, że to warto obejrzeć, bo one nam jakby pokazują rzeczywiście z innej perspektywy to, co się działo w 70 roku, w 81 i prawda, w przełomie 89, więc...
Tak, a nie tylko te czasy współcześniejsze, ale również okres II wojny światowej, zwłaszcza ten kontekst holokaustowy, żydowski, jest bardzo silnie obecny w jego twórczości. Mamy tutaj, Basia zresztą jest odpowiedzialna za grupowanie tych filmów w bloki, więc każdy blok jest poświęcony innej tematyce. I tutaj zwłaszcza muszę powiedzieć, że mnie bardzo, bardzo zaskoczyły te filmy, jak one są cenne, niezwykłe, dosyć odważne również. Filmy dotyczące właśnie II wojny światowej i tej kwestii żydowskiej w Polsce.
Właśnie, bo jest takie pytanie, co w Polsce interesowało? Mm-hmm. I teraz tak, pytanie, tak. Czy zdołam wymówić to nazwisko Jaska Lajnena?
Tak, Jarmo Jaska Lajnen. Tak, zdecydowanie interesowało go archiwa i przeszłość. Mm-hmm. Tutaj on się nie bał podejmować trudnych tematów. Kwestia antysemityzmu w jednym z filmów wybrzmiewa. To był film z końca lat 80. Bohaterowie i męczennicy. Bardzo serdecznie polecam ten film.
A to jest perspektywa Claude'a Lanzmana na przykład? Tak, nie, niezwykle
zupełnie,
znana
zupełnie inna. Właśnie Jaska Lajnen jest taki bardzo bezosobowy. On pozostawia w centrum bohatera historię, pokazuje nam pewne obrazy. Mamy też film z Markiem Edelmanem, Umschlagplatz. Niezwykle też poruszający film. No i Choroba głodowa. To są absolutnie fenomenalne trzy filmy, które warto, naprawdę warto zobaczyć. Jeżeli mam polecić któreś, wskazać palcem te zobacz, to tak. To są wstrząsające obrazy.
Czyli takie wielkie tematy.
Wielkie tematy, ale właśnie skromne formalnie, bo to są krótkie filmy. To nie są pełnometrażowe dokumenty. To są właśnie takie 30-kilkuminutowe filmy, też 50-minutowe, ale później też wspomniane polityczne filmy o śmierci Pyjasa. Myślę, że to jest temat, śledztwo dokumentalne. Jacek Kuroń się tam na przykład przewija na pierwszym planie. Także jest tutaj taki dokument śledczy. Właśnie to, co Basia mówiła, że cenzura nie ingerowała tak bardzo w tę historię, którą on realizował. Notabene warto też wspomnieć, skąd Jaska Lajnen się znalazł w Polsce. No, on studiował w łódzkiej filmówce, tak jak jego córka zresztą. No i też historie takie bardziej, powiedziałabym, bliskie człowiekowi, to znaczy, nie wiem, Pielgrzymka Papieża, koronacja królowej Polski w jednej z miejscowości.
Tak, to były takie tematy
To były tematy, które były bardzo blisko ludzi, tak. I on tam jeździł z kamerą, pokazywał to, pokazywał też taką też trochę przaśność polską, jakieś takie nasze wady, ale on bez oceniania. To jest naprawdę niesamowite właśnie takie spojrzenie z zewnątrz, bez próby jakiejkolwiek oceny czy wskazywania.
Tak, a jemu też było łatwo się komunikować, bo on po polsku mówił, więc jakby
czasem
też tutaj...
go słychać.
Tak, czasem go słychać, więc tutaj rzeczywiście to spojrzenie i to dotarcie do bohaterów i w ogóle do tych sytuacji, o których...
Czysty, klasyczny dokument.
Tak,
tak, bardzo kameralny. On jest oszczędny formalnie, tutaj nie spodziewajmy się pary fajerwerków, ale jakby ta wartość historyczna jest naprawdę niezwykła.
I chyba taka już rzadka postawa, bo mocno pani podkreśla ten moment bycia w pewnym dystansie, bycia obiektywnym. Myślę, że dokumenty już przestają powoli trochę być, że autorzy wyraźnie odciskają piętno tego, co myślą. Jakby no tak, narzucając to... trochę widzowi swoje opinie, prawda, swoje oceny. Opinie to mało powiedziane.
Tak, no teraz jakby tutaj poszukiwanie i uatrakcyjnianie formy i sposobu opowiadania rzeczywiście w dokumencie no, dominuje tak naprawdę, ale to też wynika z tego, czego widz oczekuje, bo to się, prawda, jakby no, wiąże. Więc tutaj rzeczywiście to kino Jarmo Jaskalajnena jest nieco inne, ale no, to tak jak Magda mówi, że to jest warte obejrzenia, bo też nie są to filmy dostępne, ogólnodostępne, więc tutaj u nas rzeczywiście będzie to unikatowa prezentacja.
Ja myślę, że możemy zdradzić, że Rada Programowa, która wydała Jarmo Jaskalajnena, właśnie mówiła wstrząśnięta, cały czas byli poruszeni. Lata temu, kiedy widzieli film Chorobę Głodową, to wspominali, że to jest film, który trzeba zobaczyć jeszcze raz. To jest dzieło, którego się nie zapomina, także myślę, że to o czymś świadczy.
Tak, trochę międzynarodowych wątków się w tej chwili pojawiło. Oczywiście przejdziemy jeszcze do kina polskiego, no bo to nasz ulubiony wątek. Ale może o tych międzynarodowych konkursach dwa słowa. O tym, kto przyjedzie, kto znalazł się wśród jurorów. To spojrzenie obiektywne, nieobiektywne też ma znaczenie przecież na przykład w momencie podejmowania wyroków i ogłaszania werdyktów.
To może powiem słówko tutaj, dziewczyny będą dopowiadać o konkursach, bo Krakowski Festiwal Filmowy jest festiwalem filmów dokumentalnych i krótkometrażowych. Pokazujemy w tych naszych sekcjach konkursowych premiery, czyli filmy, które w Polsce są po raz pierwszy pokazywane.
Ja tutaj wejdę ci w słowo, że doliczyłam się na 190 filmów, które pokażemy, doliczyłam się 123 premier światowych i polskich.
Więc po raz pierwszy będziecie mogli zobaczyć u nas.
Imponujące.
Tak, i przypuszczam, że sporo z tych filmów później wejdzie do obiegu festiwalowego, takiego światowego, bo tak się dzieje. My mamy też tą sekcję Indasty, sporo ludzi ze świata przyjeżdża. Natomiast konkurs dokumentalny to jest taki konkurs, który jest dla nas bardzo ważny. Tutaj Krzysztof Gierat, dyrektor festiwalu, razem z grupą sekcjonerów wybiera przez 4 miesiące filmy, które poruszają ich, które są ważne, które są zaskakujące i tutaj ta cała ta mozaika właśnie w tym konkursie będzie do obejrzenia. Mamy tam 16 filmów, w tym dwa filmy polskie. To jest konkurs międzynarodowy, którego zwycięzca ma tutaj, może stawać w szranki oscarowe, prawda, bo festiwal nasz też umożliwia to twórcom.
Natomiast taka rekomendacja festiwalu.
Rekomendacja, tak, rekomendacja do Oscara.
A coś się sprawdziło kiedyś?
No w zeszłym roku mieliśmy nominację, czy myśmy nie mieli, ale nasz film przecież Ogniem Pisane był nominowany wśród 6 dokumentów.
To prawda.
I to było naprawdę fantastyczne.
A wcześniej nasz zwycięzca o Ojcach i Synach również
tak,
był nominowany do Oscara.
Także to rzeczywiście się dzieje i to działa. Natomiast w konkursie mamy, tak jak powiedziałam, 16 dokumentów z całego świata. Też przyjadą goście znakomici, bo będziemy mieć prawie 14 reżyserów, będziemy mieć bohaterów, przyjedzie między innymi bohater filmu Wieczna Wiosna, Kanadyjczyk, który jest, no właśnie, jest bohaterem, opowiada w filmie swoją historię w piękny sposób animowany. To jest właśnie tutaj też to poszukiwanie formy. On nie jest reżyserem, co prawda, ale
jest autorem komiksów.
Jest autorem komiksów.
Tak, on nawet robi komiksy dla Marvela.
Także to jest duża postać w branży komiksiarzy i myślę, że to, że on tutaj przyjedzie i opowie o tym, jak pracował z reżyserem nad tym filmem, to jest jego historia, ten film opowiada jego historię i fantastycznie zrobiono, ale tutaj właśnie to, o czym mówiliśmy, że szukają filmowcy formy różnej, prawda, tak. To jest dokument animowany. I zrobiłem taką kreską właśnie jak komiksowe teraz popularne właśnie filmy czy jakieś seriale, prawda? Więc tutaj na pewno to będzie świetna rzecz. Będziemy mieć Paco More, tancerza flamenco i choreografa, który grał u Saury między innymi. A jest on z kolei bohaterem filmu En mis zapatos. Myśmy nie przetłumaczyli tego tytułu na język polski, bo gdzieś tam nam się wydaje, że to jest taki tytuł, który wszystko mówi.
Ale ja się przyznam, że nie rozumiem tego tytułu.
To jest, znaczy chodzi tutaj o to, że w tym tytule, że znaczy to po hiszpańsku we własnych butach, w moich własnych butach. prawda? A nawiązuje to oczywiście do niego jako tancerza flamenco, który w filmie, jest to piękny film, który w filmie,
ale oprócz tego, że tańczy. Film o tańcu to jest osobna
tak,
historia,
oprócz tego,
prawda?
Że tańczy, to, to też jakby ma...
Tancerz tej,
tak,
tej
to
klasy.
Ma jeszcze no, taką swoją osobistą historię, bo opiekuje się mamą chorą na Alzheimera a film jest o tym, jak on stara się tą mamę wciągnąć i jeszcze jej zrobić parę przyjemności w życiu, póki ona jeszcze jest z nim i z rodziną i to jest bardzo poruszające, piękne, piękne kino.
Między innymi realizuje z nią spektakl właśnie flamenco. No jest to naprawdę niezwykle wzruszające.
Tak, i wizualnie jest zachwycający ten film, bo to są czarno-białe zdjęcia, ale ruch w tym wszystkim wygląda na znakomicie.
Przyjedzie oczywiście też bohater filmu Boylesk.
No właśnie, to jest jeden z dwóch polskich filmów w konkursie międzynarodowym. O syndromie Hamleta, filmie otwierającym festiwal, już mówiłyśmy. A drugim właśnie filmem dokumentalnym polskim, który zmierzy się z tymi światowymi perełkami, jest film Boylesk. I to jest film Bogny Kowalczyk o najstarszej w Polsce drag queen. I Lula La Polaka przyjedzie do Krakowa.
Oj, będzie się działo.
I nie możemy się tego doczekać. A film jest fantastyczny, ten bohater jest naprawdę niezwykły. To nie jest tylko film z wątkiem queer na pierwszym planie. Tam jest bardzo wiele różnych ważnych wątków. Między innymi
film o człowieku to...
Film o człowieku, film o starzeniu się, film o ciele, o akceptacji ciała.
Naprawdę... Ale jest tam dużo humoru, warto powiedzieć. Też taki nawet czarny humor się pojawia.
To prawda. No, ja jestem absolutnie fanką tego filmu i się nie mogę doczekać.
Krakowski Festiwal Filmowy. Wracamy jeszcze raz przed 10:00.
Kolekcjonerzy wrażeń. Radio Kraków Kultura.
Krakowski Festiwal Filmowy odbywa się w tym roku po raz, spoglądam na...
62.
No, to jest rzeczywiście duża rzecz. Filmów powiedziałyśmy już około...
190.
Tak. Ponad nawet. Doliczyłam, że...
I w okolicach 120 premier światowych. No ciężko wybrać coś w trakcie naszej dzisiejszej z konieczności zbyt krótkiej rozmowy. To może jednak blokami pobiegniemy. Sporo byliśmy, rozmawialiśmy o filmach ukraińskich, ale to Czechy są gościem specjalnym. Czeskie kino, mam wrażenie, w Polsce no, ma pewną markę. Ale tutaj będziemy je oglądać z trochę może innej perspektywy niż zwykle. Niż
ale również
perspektywy
się
fabularnej.
Tak, ale również się troszkę pośmiejemy, bo czescy dokumentaliści mają taki talent do opowiadania trudnych tematów trochę czasem z przymrużeniem oka, albo w jakiś lekki sposób. I co oczywiście nie ujmuje powagi, czy tam ważności, prawda, danej sytuacji, czy problemu. Rzeczywiście Czechy są w tym roku naszym gościem specjalnym. Bardzo nas to cieszy i przygotowaliśmy program filmów dokumentalnych, a jakże. Natomiast te filmy są różnorodne. Wybraliśmy takie tematy, które nas troszkę zszokowały, albo które nam się wydawały, że są takie typowo czeskie i fajne. Jak na przykład jest film, który ma tytuł Chłopaki na rybach. No oj, to jest warte
Wyście
obejrzenia. Tak, jak coś, co robią panowie, którzy z Czech wybierają się na ryby do Norwegii? To jest takie kino męskie, powiedziałabym. No ja się zaśmiewałam.
Dokąd zmierzamy w tej chwili?
Bo... Ja chciałam tutaj parę rzeczy zarekomendować, bo te filmy są naprawdę...
A co się dzieje na tych rybach? Poza
przecież nie mogę
ryb.
Tego zdradzić. No to właśnie o to chodzi, że jak ja zacznę tutaj opowiadać, potrafię opowiadać śmiesznych historii.
To jest film
historii.
Dla osób, które zastanawiały się zawsze, jak Czesi sobie radzą bez morza, dostępu do morza. No więc wyjeżdżają
dokładnie
do Norwegii na przykład.
Tak. To jest jeden z filmów, które chcemy polecić. Mamy film, który mnie osobiście bardzo zszokował. Film to jest czesko-słowacka koprodukcja o rodzinie, która wychowuje swojego małego synka zgodnie z taką nowatorską, ale bardzo kontrowersyjną metodą. I ja byłam bardzo zdziwiona, że dziecko malutkie można naprawdę od małego zupełnie tak tresować wręcz, powiedziałabym. To jest może złe słowo, bo...
Nie, to nie jest złe słowo. Ten film polecam wszystkim z perspektywy swojej, rodzica, czyli mamy. Mhm. Polecam innym rodzicom, którzy zastanawiają się, czy dziecko ma wystarczającą liczbę zajęć pozalekcyjnych, językowych, sportowych, czy może jeszcze da się coś wcisnąć w ciągu doby, a
kółko
może dodatkowe
szachy,
a może taniec towarzyski i może jeszcze kung fu. Więc naprawdę mocna rzecz dla rodzica.
Tak,
polecam.
Tak, mocna rzecz, więc to jest warte obejrzenia. Mamy w tym programie oczywiście też dokument Heleny Trzeszcikowej, naszej smoczycy smoków sprzed kilku lat, znakomitej dokumentalistki czeskiej. Film, którego bohaterką jest Anna, która po pracy, która była na sprzątaniu miejskich szaletów, oddaje się prostytucji. I widzimy tutaj niesłychanie interesującą bohaterkę, którą Trzeszcikowa oczywiście, jak to ona, filmuje przez wiele lat. I tu jest taki portret człowieka. To jest to, czym nasz festiwal tutaj, na co my chcemy kłaść nacisk i to, co my chcemy pokazywać. Czyli człowieka, który jest w jakichś okolicznościach, który gdzieś tutaj, prawda, znajduje się w różnych sytuacjach, realiach i tak naprawdę możemy się z nim często utożsamiać.
A najbardziej, jeszcze tylko przepraszam, dodam
nie
najbardziej taki...
Nie masz zadawania żadnych pytań dzisiaj. Proszę, Olgo.
Taki dla mnie najbardziej czeski film w rozumieniu tego
właśnie o to chciałam zapytać, to jak, jest... bardzo, właśnie, no właśnie. Jak bardzo stereotypowy jest ten obraz, czy jednak ta selekcja pokazuje trochę inny świat?
No, dla mnie film, który będzie otwierał tak symbolicznie ten cykl, czyli On Your Marks, Na miejsca.
Wszyscy na miejsca.
Wszyscy na miejsca, przepraszam, taki jest polski tytuł, Wszyscy na miejsca. To jest taki najbardziej czeski film w moim rozumieniu tego sformułowania.
Czyli trochę pielęgnujemy ten stereotyp, tak?
Momentalnie pielęgnujemy, ale jest to też odkrywcze jednak, bo oczywiście czeska kinematografia jest bardzo popularna, ale właśnie nie filmy dokumentalne,
to
więc
prawda.
To jest coś innego.
Ja tutaj chciałam jeszcze dorzucić taki mały smaczek, bonus, który wszystkim polecam. Wieczory pod Wawelem. Będziemy jeszcze pewnie o nich sporo mówić, ale tam
i
będzie specjalny
nowej.
Pokaz. Tak, i w Łaźni Nowej, to jest nasza nowość festiwalowa. Będzie można zobaczyć czeskie kreskówki. Także
Wieczorynki,
które
tak. Pamiętamy.
Kultowe. Więc kto pamięta, ten pewnie z ogromnym sentymentem je zobaczy. A
Sąsiedzi,
dla młodzieży,
Motyl Emanuel, Makowa Panienka.
Wodnik Szuwarek.
Tak.
Jak to się ogląda dziś? Czy to nadal działa?
A mnie się ogląda tak samo.
Boję się tej konfrontacji z Motylem Emanuelem. No dobrze, no to wątki nowe, bo jednak każdy festiwal przynosi jakieś nowe rozwiązania i teraz słyszę Nowa Huta chyba po raz pierwszy w orbicie festiwalu, krakowskiego festiwalu filmowego.
Wracamy do kina Sphinx po wieloletniej przerwie i możemy powiedzieć, że jesteśmy już naprawdę we wszystkich kinach studyjnych, poza maleńką Kiką, ale to nadrobimy w przyszłym roku.
Czyli Sphinx znowu będzie kinem.
Sphinx znowu jest kinem festiwalowym, tam będziemy mieć 3 wieczorne seanse, ale to nie wszystko, bo właśnie pod Łaźnię Nową, do Ogrodu Łaźni Nowej przenosimy fragment tego słynnego cyklu Dźwięki Muzyki spod kina pod Wawelem, czyli będziemy mieć 2 lokalizacje plenerowe w tym roku. Bardzo się cieszymy i liczymy na to, że publiczność, która nie do końca chętnie wybiera się do Krakowa, jak mówią nowochucianie, spędzi z nami czas tam właśnie.
Z tych 190 może 5 albo 7 filmów udało nam się omówić. Chwilę temu, kiedy Państwo, nasi słuchacze, słuchali pięknej muzyki z naszej playlisty, tutaj w studiu wybuchła dyskusja, albo nawet zaistniał spór, jakiego sobie nie przypominam w tym niezwykle harmonijnie działającym zespole. Co to za film, o którym koniecznie chciała powiedzieć Barbara Orlicz-Szczypuła, a nie zgodziła się na te relacje Olga Lany i pani Magdo? Jak pani sądzi, dlaczego?
Bo jest to film z konkursu muzycznego. Bardzo ciekawe formalnie. Myślę, że tutaj jest dla takich widzów, którzy mają dosyć wyrafinowany gust, ale też są odważni.
Ale takich wyłącznie widzów posiada Krakowski Festiwal Filmowy.
Więc to jest film, który myślę, że jest bardzo takim nowatorskim podejściem do filmu muzycznego, do dokumentu muzycznego. Myślę, że tutaj Basia może nam powiedzieć coś więcej.
Ale czy może patrzę na Olgę Lany?
No właśnie.
Dlaczego sprzeciwiałaś się tej relacji?
Ja zawsze próbuję trochę odczarowywać ten stereotyp trudnego filmu dokumentalnego.
A nie,
No trochę taka moja rola. Ja jednak zawsze staram się przekonać widzów, że to nie są tylko ciężkie, trudne, skomplikowane w formie, ciężkie w odbiorze, artystowskie filmy, tylko jest tu bardzo dużo różnych historii i nie należy się bać filmu dokumentalnego. Film, o którym mówimy, czyli...
Jan Kapr.
Kapr Code.
Barbaro, nadchodzi ten film,
jest tym trudnym filmem, tak. Co nie oznacza, że znalazł się w naszym programie przez przypadek oczywiście.
Ja bym nie powiedziała, że on jest trudny, ja bym powiedziała, że jest niesamowicie interesujący, bo oglądamy dokument, ale trochę jakby nie dokument. Troszeczkę się to, powiedzmy, ociera o eksperyment, ale też nie do końca. A jest to historia Jana Kapra, czeskiego kompozytora, który żył w latach 40., 50., już nie wiem. W każdym razie jest tutaj zainscenizowana jakby opera, gdzie grupa muzyków wyśpiewuje jego kompozycję, ale my widzimy też archiwalia z jego życia. A była to postać bardzo ciekawa, nietuzinkowa, skandalizująca, więc...
Romans ze stalinizmem.
Też. Później wykluczenie z kolei, prawda? Także to jest w bardzo ciekawy sposób opowiedziana historia szalenie interesującej postaci, nieznanej, ale nie musi być znana postać.
Bo oni wyśpiewują jego historię
tak,
jego życia.
Tak, bo my po prostu... Ja zresztą w ogóle uważam, że festiwale mają tu taką możliwość,
przecierać
że
szlaki.
Przecieramy szlaki, pokazujemy to, co jest ciekawe, interesujące, ale czego nie znajdzie się w kinie, czego nie pokaże telewizja, czego nawet platformy nie pokażą, mimo że one pokazują
tak,
wszystko. Więc
tak, to tutaj jest jakoś bezpieczna przestrzeń dla tego typu niestandardowych produkcji.
Tak, więc tutaj...
A przy okazji będziemy gościć córkę reżysera, czy postaci, czy
postaci,
Jana Kapra.
Tak. Więc to jest...
No i udało się opowiedzieć o tym filmie, ale teraz ten ulubiony moment kończący nasze kolejne rozmowy. W tym ulubionym momencie, Barbara, już wyczerpałaś prawo do opowiedzenia o ulubionym
ale
filmie.
Tylko jeden mam jeszcze.
Basia ma jeden i to bardzo ważny. Ja myślę, że to jest film, o którym trzeba powiedzieć, bo będziemy gościć reżysera Siergieja Łazienicę, tutaj
tak.
wywołanego wcześniej.
O, już tak.
To jest coś niebywałego. 4-godzinny dokument. Ja myślę, że tutaj trzeba przygotować się na coś specjalnego, wygospodarować w ciągu dnia te 4 godziny, ale żeby zobaczyć naprawdę niezwykły film.
Ale to warto, bo to jest thriller dokumentalny. To jest opowieść o tym...
Mr. Landsbergis,
gdzie to jest tytułowa postać bardzo ważna dla
litewskiego
Litwinów,
prezydenta.
Zresztą w ogóle w naszej części Europy, prawda? Która opowiada o tym, jak Litwa odzyskiwała niepodległość w latach 90. Jak się odrywała od Związku Radzieckiego. I dzisiaj ten film nabiera zupełnie innych znaczeń. Bo,
czytamy go przez Ukrainę.
Zdecydowanie i przez te imperialne zapędy Rosji. Wszyscy jesteśmy zagrożeni. Litwa, Łotwa, Estonia, Polska. My jesteśmy w tym pasie, który jakby jest, prawda, dosyć newralgiczny teraz i czujemy to. Natomiast ten film, Łośnica oczywiście przez archiwalia opowiada, przez długie ujęcia.
Jak to
4-godzinny
on?
Film to jest wyzwanie. Natomiast Ja naprawdę tego czasu nie czułam, oglądając ten film. I
ja dodam, że na festiwalu ITWA w Amsterdamie, gdzie ten film nie tylko, że był pokazywany, to jeszcze
kilkanaście razy
nagrodzony. Każdy seans skończył się owacją na stojąco przy pełnej sali.
Ja jeszcze chciałam tutaj dodać, że nam się to wszystko łączy z tym, co Olga powiedziała na początku, czyli KFF Talks, bo będziemy gościć i reżysera, i będziemy mieć tutaj
bohatera, pana Landsbergisa.
Tak, przyjeżdża do nas, bardzo się z tego powodu cieszymy i będzie to rozmowa KFF Talks o wolności,
którą poprowadzi z Łoźnicą i Landsbergisem pan Adam Michnik.
Twój ulubiony film, Olgo, na tym festiwalu. Możesz w tej chwili promować swoją koncepcję promowania festiwalu. Proszę bardzo.
No, ja uwielbiam film 30 lat wymówek. To jest polski film, który jako jeden z dwóch pokażemy w konkursie muzycznym. Jest to film o byłym perkusiście zespołu Jam. Zaznaczę, nigdy nie słuchałam Jamu i nie byłam z tej ekipy.
Jam kojarzy mi się tylko z Alicją w Krainie Czarów, ale to jest kwestia innych rzeczywistości,
to
innych
prawda.
Kreskówek.
W każdym razie ten film jest niezwykły z bardzo wielu powodów. Człowiek rzuca wszystko i wyrusza w Bieszczady, gdzie spędza 30 lat na tratwie na Zalewie Solińskim. Ten bohater Gier nagrał z Jamem najsłynniejsze utwory, a potem wycofał się w związku także z oskarżeniami o wpakowanie Riddla w narkotyczną ścieżkę. I spędza te 30 lat na tratwie. Piękne ujęcia, kojarzą się bezsprzecznie z Kim Kiduka filmem Wiosna, lato, jesień, zima, wiosna. Piękne obrazy jeziora, unoszącej się mgły, zmieniających się pór roku. I pomysł, który wydaje się absolutnie niemożliwy do zrealizowania, czyli jak w tej sytuacji nagrać jeszcze płytę.
Barbara Orlicz-Szczypuła.
Ale czy ja mogę jeszcze?
Film. Tak, tak.
Paraiso. Konkurs dokumentów muzycznych. Film, dokument o miłości, wyśpiewany przez staruszków w parku w Brazylii, w Rio de Janeiro. Ciepła opowieść, pozytywna, taka przyjazna, taka przy tym filmie można się zrelaksować i tak jakoś pozytywnie spojrzeć na świat.
No właśnie, nie tylko trudne filmy.
Pani świat jest różny.
Tak, to ja może mniej utartymi ścieżkami gdzieś z boku w naszym programie znajdują się cykle specjalnych pokazów. W tym roku podzieliliśmy sobie na 4 kategorie. Mamy bliskich, żarliwców, mistrzów i buntowników. I w tej sekcji bliscy jest taki film, który widziałam kilka miesięcy temu. Penelopa, moja miłość. Przepiękny film francuskiej reżyserki, która opowiada o swojej córeczce chorującej na takie bardzo zaawansowane autyzm i to jest no przepiękna rzecz, naprawdę to jest taki esej dokumentalny, widzimy tą córeczkę jak ona dorasta, jak jakieś relacje się między nimi tworzą, reżyserka pracowała nad tym filmem no wiele lat, towarzyszymy właśnie tej córeczce w jakichś takich codzienności, w też nauce, jakichś takich podstawowych czynności życiowych. Naprawdę, naprawdę poruszający, ale też taki kojący film. To on nie przytłacza. To jest bardzo taka poruszająca opowieść. I chciałam tutaj zaznaczyć, bo nie byłabym sobą, gdybym tego nie powiedziała, to jeżeli Państwo szukacie więcej rekomendacji, poszukujecie jakichś takich punktów zaczepienia, co tutaj znaleźć na naszym festiwalu, to ja serdecznie odsyłam do naszej grupy facebookowej. Bardzo aktywnie tam działamy. Każdy z organizatorów festiwalu dzieli się swoimi poleceniami filmów. Informuje nas też o tym, co chciałby zobaczyć na festiwalu. Także bardzo serdecznie tam odsyłam, dyskutujemy, współprzeżywamy Krakowski Festiwal Filmowy.
Odbędzie się w tym roku po raz 62, rozpocznie się 29 maja, czyli za 11 dni, a na antenie Radia Kraków Kultura i na antenie Radia Kraków do tematu będziemy wracać. Olga Lany, Barbara Orlicz-Szczypuła, Magdalena Walo były dziś w Radiu Kraków naszymi gościniami, a za uwagę dziękuję Grzegorz Dąbek, który program zrealizował, oraz mówiąca te słowa Justyna Nowicka.